Zima to trudny czas dla roślin, zwłaszcza tych w domu. Centralne ogrzewanie utrudnia im przejście w stan spoczynku. Pomimo naszych starań, wiele z roślin doniczkowych zamiera w okresie zimy. Nie wszystkie rośliny pokojowe radzą sobie z tymi niekorzystnymi warunkami, czyli brakiem światła, przeciągami, suchym powietrzem. Jak pomóc roślinom przetrwać zimę? O tym porozmawiamy w Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda, zapraszam. Gościem w Ekosferze jest dziś projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może zacznijmy od tego, bo będziemy rozmawiać o roślinach domowych, o których rzadko dosyć mówimy. Czy warto mieć rośliny w domu?
Rośliny domowe zastępują nam zielony krajobraz, zastępują nam ogrody przydomowe. Dzięki roślinom możemy właśnie stworzyć taki swój prywatny mały raj, mały ogród właśnie w domu. Rośliny domowe pochłaniają też dwutlenek węgla. Trzeba pamiętać o tym, że w procesie fotosyntezy do naszej atmosfery, do naszego środowiska trafia tlen, a jest pobrany przez rośliny dwutlenek węgla. I do tego ten dwutlenek węgla jakby jest spożytkowany. Rośliny bardzo potrzebują dwutlenku węgla do produkcji właśnie cukrów, a nam się odwdzięczają dużą ilością tlenu. Rośliny mają bardzo dużo takich pozytywnych zdolności albo cech, czy działań, które korzystnie wpływają na nasze środowisko, w którym żyjemy.
Nawet te domowe, prawda? Te,
tak,
które są niewielkie, bo my mówimy o roślinach zazwyczaj tych, które są na zewnątrz, ale także rośliny domowe, nawet te parę doniczek może nam poprawić atmosferę w domu.
No zdecydowanie. Oczywiście bardzo dużą ilość tlenu rośliny oddają. My nawet jakby nie mamy świadomości, ale proszę nawet poobserwować, że lepiej czujemy się w bliskim towarzystwie roślin, że w pomieszczeniach, w których nie ma roślin, nie ma tych roślin właśnie doniczkowych, da się odczuć, jeżeli się skupimy, da się odczuć różnicę w powietrzu. To jest i duża różnica w wilgotności i w ilości tlenu. I też trzeba pamiętać, że wszystkie rośliny zielone pochłaniają szkodliwe substancje. My często jakby nie mamy świadomości tego, że wszystko, co nas otacza, wszystkie substancje sztuczne, czyli plastiki,
podłogi na
kleje,
ale
lakiery,
nawet stoły, prawda?
Stoły, to, tak. Ja to zawsze pokazuję na panele podłogowe, że my nawet nie mamy świadomości, że te rzeczy mają szkodliwe dla nas wyziewy. Już nie wspominając o kosmetykach czy środkach czystości. Czyli tak naprawdę dookoła nas jest pełno substancji. To jest w ogóle jakaś zupa w powietrzu z tych wyziewów, które są niekorzystne. I to wszystko nas truje. I my nie mamy w ogóle jakby świadomości, że możemy zmniejszyć ilość tych substancji, które są szkodliwe w naszym otoczeniu. I właśnie rośliny przez aparaty szparkowe, jak pobierają powietrze, tak, to pobierają całą tą zupę w powietrzu. Czyli i dwutlenek węgla, i rozpuszczone, czy utleniające się właśnie związki. I tutaj trzeba wiedzieć, że na przykład benzen jest to jedna z najgroźniejszych trucizn i to jest toksyczna i rakotwórcza. I benzen jest używany w produkcji właśnie tworzyw sztucznych, które nas wszędzie otaczają. W produkcji farb, lakierów, klejów, czyli to, co nas otacza, emituje te substancje szkodliwe, one unoszą się w powietrzu, my wietrzymy częściej, rzadziej, natomiast prawda jest taka, że rośliny są naszymi sprzymierzeńcami i mogą to wszystko gdzieś tam w dużym stopniu zneutralizować. Kolejny związek ksylen, którym jakby też niekoniecznie wiemy czy pamiętamy. Do produkcji lakierów i środków konserwacji drewna. Amoniak powszechnie używany w gospodarstwach domowych, w środkach czyszczących, w płynach do szyb, czy płynach czyszczenia piekarnika, w środkach do oczyszczania biżuterii srebrnej, złotej, w środkach do czyszczenia ubrań, do prania, odplamiania. Czyli ten amoniak znowu jest toksyczny i rośliny mogą go neutralizować.
Nawet rośliny potrafią zneutralizować dym tytoniowy, prawda?
Tak, to prawda. Warto pomyśleć o tym, szczególnie właśnie jeżeli palimy, żeby tych roślin było możliwie dużo. Warto zwrócić uwagę na przykład na paprocie, które od dawien dawna nasze babcie, ciocie, mamy stawiały w pokojach i było wiadomo, że to jest taka roślina, która korzystnie wpływa na nasze zdrowie. I rośliny pobierają, rozkładają lub tak jak mówię neutralizują, czyli zmieniają skład, zmieniają strukturę tych związków, że przestają być dla nas szkodliwe. Natomiast oddają tlen, co jest niezwykle istotne, czysty tlen, oddają też dużą ilość wilgoci, co znacznie ułatwia nam oddychanie.
Rośliny też jonizują powietrze i też neutralizują jakby promieniowanie elektromagnetyczne. Dlatego też warto mieć rośliny, zwłaszcza o tej paprotce, o której pani mówiła. Ona jest taka wszechstronna.
Tak, trzeba wiedzieć, że wszystko promieniuje i nawet czy jesteśmy świadomi, czy nie, tak, jonizacja występuje i to jest jakby stwierdzone naukowo, tak? I tu z pomocą nam przychodzą właśnie rośliny. Kiedyś mówiło się, że na jeden komputer przynajmniej jedna paprotka. Ja tu uważam, że im więcej tych roślin, tym lepiej. Więc no niestety, promieniowanie jest i jest szkodliwe. I tutaj wszechobecne komputery, anteny Wi-Fi, wiemy jak to działa.
Telewizory,
komputery, ale też komórki. Trzeba wziąć pod uwagę, że my mamy te komórki non-stop przy sobie i to promieniowanie jest. Więc tutaj warto pomyśleć o roślinach i być w ich towarzystwie. No i tak jak wspomniałam, przynajmniej jedna roślina na jedno urządzenie. Jeżeli chodzi o rośliny, to one w ogóle jonizują ujemnie. Ujemne jonizowanie jest bardzo dobre dla nas, co możemy jakby spraktykować, tak jak jesteśmy w lesie czy w parku na spacerze, to na pewno mamy wrażenie, że jest to miejsce, które ma taką swoistą aurę, czyli działają rośliny, tak? Czyli i tlen, i do tego nawilżenie, ale też jonizacja ujemna, która jest korzystna, a wszystkie sprzęty elektromagnetyczne, elektryczne, to wszystko emituje jony dodatnie, które są dla nas szkodliwe i może zauważamy, że często jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie nie ma tych roślin, mamy dużo sprzętu, wychodzimy umęczeni, nawet jeżeli nie jest to ciężka jakaś praca, tak, to jednak ta jonizacja nas niszczy, więc warto otaczać się roślinami. I tutaj polecane rośliny, tak jak wspomniałyśmy, paprocie. Od dawien dawna paprocie, mamy duży wybór paproci różnego rodzaju, one są bardzo korzystne. Drzewka bonsai, drzewka cytrynowe, tu też trzeba wspomnieć o skrzydłokwiatach, o sansevierii, o wszystkich takich roślinach, które tak naprawdę jak się przyjrzymy, towarzyszyły nam od dawna w domach. One korzystnie wpływają. Też jeżeli mamy możliwość, to warto wyjść na dwór i być bliżej dębów, bliżej brzóz. One korzystnie wpływają, właśnie korzystnie jonizują powietrze.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, powiemy o tym, co jeszcze pozytywnego dla naszego zdrowia i w naszym domu robią rośliny. W Ekosferze rozmawiamy o pozytywnym wpływie roślin domowych na nasze zdrowie. Dlaczego takie rośliny warto mieć? Mówiliśmy o tym, że jonizują powietrze. Mówiliśmy o tym, że dostarczają nam tlenu, a neutralizują toksyczne na przykład substancje. Bardzo ważną rolą roślin, o której jeszcze nie mówiliśmy, jest podnoszenie wilgotności powietrza. Zwłaszcza zimą jest to potrzebne, no bo grzeją kaloryfery i w ogóle to powietrze u nas jest suche.
Tak, i tutaj przychodzą nam z pomocą właśnie rośliny. W ogrzewanych pomieszczeniach, w takie ogrzewanie centralne, no strasznie wysusza nam powietrze, też ten kurz się unosi. A rośliny przychodzą nam z pomocą i dzięki dużej ilości roślin i ilości wody, którą wyparowują w ciągu dnia, możemy chronić swoje górne drogi oddechowe i zdecydowanie poprawia się mikroklimat we wnętrzu. Trzeba wiedzieć, że na przykład fikus, w zależności od wielkości oczywiście, wyprodukowuje w ciągu doby 15 do 20 gram wody na godzinę, więc to są olbrzymie ilości. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest ilość wody w powietrzu, tak? Czyli mamy naturalny nawilżacz, paprotka, o której wspomniałyśmy wcześniej, 7 do 15 gram, czyli im większa masa liści, im większa masa zielona, tym te rośliny więcej odparowują wody i tym są dla nas jakby korzystniejsze. Też rośliny, które mają takie miękkie, delikatne liście, one będą więcej tej wody odparowywały, będą schładzały pomieszczenia, będą tworzyły pozytywny taki mikroklimat. Też dzięki temu, że jest wilgotniejsze powietrze, staje się też temperatura jakby znośniejsza, tak? Czyli nie dość, że jest większa wilgotność, to też jakby jak mamy wyższą temperaturę, ona jest inaczej odbierana, jest korzystniej przez nas odbierana. Rośliny ciągle transpirują wodę, więc warto skłonić się w kierunku roślin, które mają dużą ilość masy zielonej, czyli tak jak mówimy właśnie paprocie, fikusy, szeflera, bluszcz, skrzydłokwiat. Te rośliny, które dużo mają liści, będą znacznie mocniej nawilżały powietrze.
Jeszcze jest jedna rzecz, która pozytywnie wpływa na nasz organizm. Kolor roślin, otoczenie tej zieleni w domu też działa dobrze. Tutaj no, może najbardziej na nasz stan psychiczny.
Tak, i da się dowieść właśnie, że rośliny, im bardziej rośliny zielone, im ten kolor jest taki głębszy, intensywniejszy, tym bardziej rośliny wpływają kojąco na naszą psychikę, na nasz wzrok. Oczy jakby odpoczywają, przecież mamy w kółko przemęczony wzrok skupianiem na pracy, na czytaniu, na ekranach, plus przecież jeszcze suche powietrze dodatkowo nam oczy obciąża, więc patrzenie na zielony kolor jest bardzo takie uzdrowieńcze dla nas i fizycznie, i gdzieś wewnętrznie, tak? Też formy liści mają znaczenie, bo okazuje się, że liście w kształtach takich miękkich, zaokrąglonych, z włoskiem, z kutnerkiem, one wpływają na nas wyciszająco, stymulująco. Czujemy się jakby dobrze w ich towarzystwie. Natomiast dla osób ospałych czy flegmatycznych polecane są rośliny, których liście mają ostrzejsze kształty, konkretne, geometryczne, bardziej trawiaste, bym powiedziała. One motywują do działania, stymulują. W ogóle rośliny działają antydepresyjnie, co jest jakby ważne w tym czasie, kiedy mamy mało słońca. One pozytywnie nas motywują, też jakby dają nam wytchnienie. Spędzając czas wśród roślin, jakby nie odczuwamy też tak bardzo tego okresu zimowego, okresu szarego czy krótkich dni. Więc jakby samo towarzystwo roślin wpływa niezwykle korzystnie na nas.
Tym bardziej w czasach zimy, gdzie jest czarno-biało za oknem i w czasach pandemii, kiedy wiele czasu spędzamy w domu i tej zieleni potrzebujemy, więc te rośliny szczególnie mają znaczenie. Rośliny, tak jak my, reagują na zmiany pór roku, to widzimy zresztą za oknem, no ale także reagują te rośliny, które są w domu, chociaż teoretycznie temperatura w mieszkaniu w tej chwili jest powyżej 20 stopni, więc mają tak samo jak miały latem, prawda? Ale jak one reagują? Co im najbardziej przeszkadza?
To słuszna uwaga, że bardzo właśnie widzimy te zmiany też u roślin, zmiany pór roku. Rośliny mają taki zegar biologiczny podobnie jak my, tak? Czyli odczuwają zmianę temperatury, chociaż we wnętrzu nie bardzo ta temperatura się zmienia. Natężenie oświetlenia, ilość wilgoci w powietrzu, one to wszystko czują i też rośliny mają hormony, tak? I mają substancje, które regulują ich tryb życia i długość dnia tutaj ma duże znaczenie. Więc ten okres spoczynku zaczyna się zwykle z końcem października i trwa do marca i wtedy zwalnia tempo wzrostu roślin, czyli wszystkie reakcje biologiczne jakby stają się wolniejsze, rośliny stają się bardziej ospałe, czyli momentalnie zwalniają tempo wzrostu lub w ogóle przestają rosnąć. Część gatunków jest takich, które będą w tym momencie kwitły, ale większość zwykle niestety śpi, nie kwitnie, nie wypuszcza nowych liści. Często jest tak, że roślina nawet część liści zrzuca, żeby jakby mniej jakby wydatkować tą energię na przetrwanie. Też rośliny często nam podsychają, żółkną. To jest jakby normalne zachowanie, które wynika właśnie z tego okresu spoczynku.
No a właśnie jakie są objawy braku czegoś naszym roślinom, na które powinniśmy my zareagować? To, czego najbardziej brakuje chyba roślinom, to jest światło.
Podstawowa taka rzecz, którą możemy zauważyć, to jest wyginanie się roślin, czyli rośliny jakby w stronę okna, czy w stronę oświetlenia, wszystkie liście, wszystkie blaszki, łodygi, wszystko jest skierowane w stronę oświetlenia. Widzimy, że jest brak słońca. I co jest jeszcze bardzo ciekawe, że im cieplej, tym te rośliny bardziej wybiegają, stają się dłuższe, wiotkie. No niestety jakby zimą musimy ogrzewać nasze mieszkania, więc to wybieganie roślin, teraz liście stają się wiotkie, słabsze, cieńsze blaszki liściowe, słabsze odcienie zieleni. Tak jak wspomniałam, też może tak być, że z braku światła część liści opadnie, też część liści pomału zaczyna umierać, ale to jakby można zaobserwować i widzimy. Możemy ratować rośliny, podsuwając je bliżej okna. Możemy ustawiać je na parapetach, ale tu też ostrożnie, żeby nie dotykały do szyb. Warto też podświetlać rośliny. Mamy teraz dobre żarówki, dobre sposoby oświetlania, doświetlania cenniejszych okazów. No to światło jest bardzo ważne. Trzeba wiedzieć, że im mniej światła, też temperatura powinna być niższa, bo rośliny mają tu korelację taką bardzo istotną, tak? Są też oczywiście rośliny, które są roślinami dnia krótkiego, na przykład kolanchoe, teraz takie modne, które potrzebują wręcz krótkiego dnia do zakwitnięcia, czy gwiazda betlejemska, więc to dla większości roślin nie jest korzystne, ale są rośliny, które właśnie kwitną w dniach krótkich, które teraz jakby widzimy w sprzedaży z kwiatami, to są rośliny dnia krótkiego, czyli te, które potrzebują tego okresu krótszego, żeby wykształcić pąki kwiatowe.
Jakie są objawy tego, że brakuje roślinom nawozu?
Najczęściej są to objawy często w ogóle jakby zbliżone do braku oświetlenia, ponieważ rośliny słabną. Widzimy, że mają wiotkie liście niedożywione, ale też schną końcówki. Są mniej odporne na szkodniki. Dostają się bardziej takie anemiczne. To też jakby widać. Liście czasami nawet zwisają i my do końca nie wiemy, o co chodzi. Czy to jest brak wody, czy to jest światło, a okazuje się, że są niedożywione, są anemiczne. Możemy to porównać trochę do ludzi. Też trzeba pamiętać, że jakby zmniejszamy ilość nawozów, albo prawie nie nawozimy, ale jeżeli mamy duże rośliny albo bardziej takie wymagające, no to zmniejszamy tą dawkę do 1/3, ale nadal nawozimy, bo często też jest tak, że ograniczona bryła korzeniowa, a rośliny potrzebują minerałów, nawet niekoniecznie tych podstawowych składników NPK, czyli azot, fosfor, potas, ale może tak być, że brak zupełnie jakichś śladowych ilości, typu na przykład miedź, tak, czy żelazo i rośliny stają się blade, stają się anemiczne. Warto ograniczyć nawożenie, natomiast nie zapominać o tym, że mają ograniczony system korzeniowy i wymagają nadal dokarmiania.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jak pokazują nam rośliny, że brakuje im wody. Projektantka ogrodów Anna Mitrosz jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o roślinach domowych, które kiedyś ktoś tak powiedział, że w tej chwili czują się jak bagaż w przechowalni. Dlatego powinniśmy zwrócić na nie szczególną uwagę, bo zima może być dla nich dosyć trudnym okresem. Mówiliśmy, w jaki sposób rośliny dają nam znać, że brakuje im światła i nawozu. Bardzo ważna jest woda. W jaki sposób możemy poznać, że brakuje wody roślinie?
Podstawowym takim znakiem, który każdy chyba zauważy, to jest więdnięcie liści, czyli zmienia się turgor, tak? Te liście są nieuwodnione, są wiotkie, często stają się wręcz miękkie. Natomiast trzeba wiedzieć też, że może być to zasychanie czubków liści, tak jak na przykład u cibory czy u palm. One mają liście sztywne, więc liście nie będą więdły, ale będą im zasychały czubki. Część liści będzie się zwijała w rurkę, żeby ograniczyć właśnie odparowywanie wody. Mogą też liście pękać, mogą zasychać brzegi. Generalnie jakby widać, że się zmniejsza uwodnienie liścia. Tu w przypadku, tak jak mamy właśnie ogrzewane pomieszczenia, to rośliny wyparowują bardzo duże ilości wody, więc zimą podlewamy mniej, ale musimy stale obserwować rośliny, bo możemy popełnić gafę. Tak? Wydaje się, że rośliny trzeba podlewać raz w tygodniu, bo to jest okres spoczynku i że temperatura jest niewysoka, ale mamy suche powietrze, więc roślina w kółko odparowuje wodę liśćmi, nie może zatrzymać tego procesu. Liście się zwijają, żeby ograniczyć odparowywanie. My myślimy, że jest to szkodnik, a tak naprawdę to jest właśnie brak wody. To, co warto wykonywać przy roślinach doniczkowych, to opryskiwać je wodą przygotowaną, odstudzoną albo wodą ze śniegu, jeśli mieszkamy za miastem, albo zamgławiać, czyli albo pryskamy rośliny po liściach takim zwykłym spryskiwaczem domowym, albo zamgławiamy dookoła roślin, żeby zwiększyć właśnie wilgotność powietrza, zwiększyć ten komfort dla roślin. Kolejna rzecz to jest stawianie doniczek na podstawkach wypełnionych kamyczkami, które też wypełniamy wodą. I przez to, że woda paruje, tworzy wspaniały mikroklimat dla roślin. Też trzeba znać potrzeby roślin, bo nie wszystkie rośliny lubią podlewanie od góry, czyli jak wlewamy ziemię do doniczki i mimo, że roślina potrzebuje wody, ale w kółko moczymy szyjkę korzeniową, to nie znaczy, że roślina jest z tego powodu jakby zadowolona, tak? Wiele jest takich roślin, które lubią właśnie podlewanie do podstawki, tak jak w tym momencie, na przykład cyklameny czy St. Paula, świałek afrykański, one wolą podlewanie do podstawki, więc pilnujemy wilgoci powietrza, możemy zamgławiać, ale nie pryskamy wodą po liściach akurat tych roślin, tylko właśnie wlewamy wodę do podstawki. Im jest niższa temperatura, tym podlewamy rośliny rzadziej, ale trzeba pamiętać o suchym powietrzu i tak jak w tym momencie mamy wysokie mrozy, to powietrze jest znacznie bardziej suche, dużo mniej mamy w nim wilgoci niż gdybyśmy mieli temperaturę około minus 5 czy około 0, więc tu trzeba naprawdę obserwować, żeby nie zaszkodzić roślinom. Kolejny taki prosty sposób to jest wieszanie na kaloryferach pojemników z wodą. Bardzo dobry sposób, od dawna znany, znacznie się zwiększa wilgotność powietrza. Też ja polecam na przykład mokre ręczniki wieczorem na kaloryferach, też świetnie podnoszą wilgotność powietrza i rośliny, które stoją na parapecie, na pewno nam się odwdzięczą za to.
I rośliny, i jest to dobre też dla
tak,
nas,
tak, bardzo dobry sposób, może taki, może niekoniecznie bardzo jakiś efektowny, natomiast zdecydowanie widać po roślinach, ta duża ilość wody jest odparowywana i znacznie to im pomaga. Natomiast też trzeba wiedzieć, jakie rośliny mamy, jakie mają wymagania. Wszystkie rośliny, które mają cienkie liście, one będą wymagały większej ilości wilgotności w powietrzu. Rośliny, które są gruboszowate, czyli mają grube liście albo skórzaste liście, one będą się bardziej chroniły, będą miały woski na liściach, wosk taki organiczny, który chroni przed wyparowywaniem wody. Będą też rośliny z włoskami, z kutnerem, które też chroni od tego, żeby wyparować nadmierną ilość wody. Wiadomo, że kaktusy mają grubą skórę też i tą wodę gdzieś tam zatrzymują wewnątrz. Natomiast wszystko, co jest mięciutkie albo kwitnące, będzie wymagało większej wilgotności w powietrzu. No i warto tego pilnować, bo też i kwiaty zasychają. Tak, kwitnące rośliny skarlają się pączki, a to jest właśnie wina małej wilgoci w powietrzu.
Mówiliśmy o tym, że zimą raczej ograniczyć nawożenie, jednak można nawozić ewentualnie rośliny te, które kwitnące, kolorowe. To w zasadzie o nawożeniu to tyle można powiedzieć.
Tak.
Natomiast czy zimą możemy przesadzać rośliny, czy lepiej zostawić to na później?
Rozsądniejsze jest przesadzanie roślin w takim okresie wczesnowiosennym. Dlatego, że teraz przesadzimy na przykład roślinę do świeżej ziemi i tam będą składniki pokarmowe, ale tak naprawdę roślina nie skorzysta z tego. Więc najlepiej by było dać jej odpocząć, nie stymulować do tego, żeby się budziła i rozrastała, poczekać do lutego. Tak, już koniec lutego, marzec to jest najlepszy czas. Marzec, kwiecień to jest taki czas, kiedy roślina poczuje się zmotywowana, stymulowana do tego, żeby wypuszczać nowe pędy i to jest najlepszy czas na przesadzanie. Teraz pozwólmy jej odpocząć i przetrwać w spokoju.
A jeśli chodzi o na przykład wietrzenie, bo no i ze względu na COVID generalnie jest zalecane to, żeby wietrzyć nasze mieszkania, natomiast no jest to moment, kiedy wychładzamy te mieszkanie i trudno wynosić wszystkie rośliny gdzieś na czas tego wietrzenia. Czy roślinom wietrzenie szkodzi, czy to zależy?
Szkodzi. Jeżeli mamy dużą różnicę temperatur, to mamy szok termiczny i do tego jeszcze podmuch, tak? To wszystkim szkodzi, i nam, i roślinom, i zwierzętom. Więc jeżeli wietrzymy, to trzeba podejść do tego logicznie. Jeżeli mamy okres właśnie tak jak teraz, że są naprawdę niskie temperatury, to w momencie, kiedy ta temperatura jest najwyższa, odsuwamy rośliny od szeroko otwartego okna. Jak możemy, to nawet zasłońmy zasłoną albo zdejmijmy w ogóle z parapetu. Część roślin w ogóle bardzo negatywnie reaguje na wietrzenie, nawet niekoniecznie o takiej porze jak teraz. Na przykład kroton czy fikus po przewianiu gubi liście. Też będą rośliny, które od razu nie pokażą, że zostały przemrożone czy przechłodzone, a pojawią się plamy na liście. Pojawią się żółknięcia brzegów liścia i ten liść umrze za tydzień, za dwa, za trzy. Natomiast absolutnie nie można wprowadzać w taki szok termiczny roślin, czyli trzeba tak podejść jak do samych siebie, tak? Albo zasłaniamy, czyli ubieramy roślinę zasłoną czy czymś, nawet koszem wiklinowym, czymkolwiek, żeby zasłonić od bezpośredniej wystawy na te zimne powietrze, albo w ogóle zdejmijmy.
Generalnie mówi się, że temperatura im niższa zimą, tym rośliny w głębszy sen jakby zapadają. No w naszych domach trudno, żebyśmy mieli temperaturę 15 czy 18 stopni, no bo to troszeczkę jest za nisko. Nam potrzebne 22. Jak roślinom pomóc, jeżeli jest za wysoka temperatura? No to podnosimy tą wilgotność.
Tak, tak, na pewno. Koniecznie podnosimy wilgotność. Teraz jeżeli temperatura jest wysoka, to też musi być roślina jakby na jasnym stanowisku. Bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, jeżeli jest wysoka temperatura i ciemne stanowisko, to będą się nam rośliny wydłużały, będą wybiegały. Będą też te liście wiotkie, więc powinno być to jasne stanowisko, ale nie słoneczne, czyli żebyśmy nie podgrzewali dodatkowo, czyli okno wschodnie, zachodnie jest dobre, już południowe, nie bardzo, jeżeli temperatura jest wysoka. Też musimy obserwować, czy nie nagrzewają nam się liście roślin i w nocy na przykład temperatura spada, to też nie będzie korzystne. Zamgławianie też obniża temperaturę. Jeśli jest słońce południowe, to zdejmijmy z parapetu, żeby dodatkowo tej rośliny nie motywować do szybszego rozwoju. Jeśli jest możliwość, to wstawmy te rośliny, które wymagają niższych temperatur, wstawmy do garażu, na klatkę schodową, na strych, żeby jednak w miarę możliwości zapewnić im dobry okres spoczynku, chyba że to są rośliny typowo egzotyczne, typu na przykład anturium czy kroton. One nie mogą mieć takich niskich temperatur, bo to wręcz odwrotnie na nie wpłynie.
Mówiliśmy o tym, że roślinom bardzo potrzebne jest światło. Tego światła zimą mamy mniej, bo dni są krótsze. Oczywiście można doświetlać rośliny, bo są specjalne jakieś urządzenia, ale przeczytałam gdzieś, że bardzo ważne jest też i bardzo duży wpływ na światło ma czystość rośliny, że jeżeli roślina jest zakurzona, więc tego światła jakby ma mniej.
Rzeczywiście to jest bardzo istotne, żeby rośliny utrzymać w czystości, bo niestety są zacieniowywane właśnie kurzem, już nie mówiąc o tym, że są zapychane aparaty szparkowe, czyli wypadałoby rośliny kąpać, albo myć, albo przynajmniej zraszać, żeby przecierać. Tak, tak, przecieranie w ogóle bardzo dobrą jest metodą. Wacik i nawet można na litr wody dosłownie kropelkę płynu do mycia naczyń, żeby tą błonę powierzchniową wody jakby usunąć, zmiękczyć. Na pewno jest bardzo dobre przecieranie liści, natomiast nie wszystko jakby da się przetrzeć. Liście grube, skórzaste przecieramy, liście drobne, delikatne myjemy. Jeżeli chodzi w ogóle o doświetlenie, to też można doświetlać nawet takimi żarówkami domowymi. Ja ostatnio zaobserwowałam, że o dziwo, tulipany otwierają się przy świetle sztucznym, tak? Czyli mamy już teraz takie oświetlenie, że tulipany, które stoją cały dzień zamknięte, wieczorem mają przepięknie rozwinięte kwiaty, więc tutaj proponowane są takie żarówki o barwie naturalnej i 4000 do 4500 kelwinów. Myślę, że warto też nad tym się zastanowić, czy jak mamy jakiś super okaz, rzadko spotykaną, piękną, rozrośniętą roślinę, czy nie zastosować właśnie doświetlania na 4 godziny dziennie na przykład.
Za chwilę porozmawiamy o roślinach, którym zima nie straszna, tych domowych oczywiście. O roślinach domowych rozmawiamy dziś w Ekosferze, a gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Mówiliśmy o tym, jak pomóc roślinom, jak zapewnić im więcej światła, optymalną temperaturę. Natomiast są wśród naszych roślin domowych rośliny, które świetnie czują się zimą. Pani już wspomniała tutaj o gwieździe betlejemskiej. Jakie to są rośliny i jak o nie dbać, bo troszeczkę trzeba inaczej.
Popularny od dawna, modny, wspaniały cyklamen perski zwany fiołkiem alpejskim. Wspaniała roślina, która właśnie taki okres lubi, dzień krótki, chłodniejsze dni. Jest to roślina, która ma bulwę, właściwie taką zgrubiałą łodygę, która nie lubi podlewania po tych listkach i po łodydze, więc warto cyklamen dobrze zadbać i mieć go. On będzie bardzo długo kwit, będzie około 3 miesięcy, podlewamy wodą miękką, może być gotowana, może być właśnie ze śniegu, do podstawki, trzymamy ją jakby w takiej stałej wilgotności, natomiast nie możemy zalewać tej rośliny. Kolejna taka bardzo modna to grudnik, zwany kaktusem bożonarodzeniowym. I tu mamy bardzo dużą rozpiętość kolorów, ostatnio pokazały się nawet żółte, więc mamy i czerwone kwiaty, poróżowe, purpurowe, fioletowe. Wspaniała roślina o małych wymaganiach wodnych, gromadzi wodę właśnie w tej zmodyfikowanej łodydze. Też podlewamy w ogóle rzadko, raz w tygodniu, więc w ogóle wymarzona roślina do pielęgnacji. No i oczywiście gwiazda betlejemska, euforbia, mamy w ogóle różnego rodzaju euforbie i one właśnie lubią dzień krótki i kwitną w tym okresie. Właściwie to nie tyle są kwiaty ozdobne, co przylistki, przykwiatki, które są na górnej części pędu. Rzeczą jest bardzo ciekawą, że możemy mieć taką gwiazdę betlejemską kwitnącą następnego roku, o ile będziemy jakby wprowadzać ją w taki stan naturalny, czyli w pomieszczeniu, w którym nie będziemy zapalać światła, możemy mieć kwitnącą gwiazdę za rok, tą samą sadzonkę. Oczywiście kolanchoe, które jest teraz jakby od dawien dawna bardzo już takie modne, w kolorach bajecznych, przeróżnych, kwiaty pełne, puste. Jest to sukulent, który też nie potrzebuje dużej ilości wody i właśnie kwitnie w dniach krótkich, czyli kwitnie jesienią, zimą i na wiosnę. Jest to roślina trwała, natomiast później zmienia trochę formę, już nie jest taka gęściutka, będzie taką formę krzewiastą przyjmowała. No i oczywiście azalia doniczkowa. Azalie najczęściej znamy jako krzewy ogrodowe, azalie japońskie, które kwitną wczesną wiosną, natomiast są odmiany, które są produkowane do uprawy w domu, wymagają większej wilgoci powietrza niż te pozostałe rośliny, wymagają troszkę niższej temperatury, żeby dłużej kwitnąć, natomiast fantastyczne też lubią miękką wodę, czyli gotowaną, tak jak rozmawiałyśmy, lub wodę tą śniegową. Też rośliny ozdobne z liści często właśnie kwitną o tej porze roku, tak jak sansevieria czy zamiokulkas. Warto poobserwować, bo też są to piękne kwiaty. No i oczywiście storczyki. Jest duża gama obecnie storczyków, które utrzymują się w warunkach domowych, też wolą wodę właśnie miękką i kwitną w tym okresie. Też są dość tolerancyjne co do oświetlenia. Możemy znaleźć odmiany, które będą potrzebowały żyć na parapetach, ale też takie, które będą mogły stać wewnątrz domu. Są to bardzo pozytywne rośliny, które też czyszczą powietrze i wprawiają nas w lepszy nastrój.
A czy o rośliny kwitnące zimą trzeba dbać jakoś szczególnie? To znaczy wiemy, że no, dla nich zima to jest ten okres, kiedy one wyglądają najpiękniej, kiedy mają kwiaty, a jak mają kwiaty, to potrzebują też i więcej odżywczych składników, więc te rośliny powinniśmy nawozić.
Tak, rzeczywiście rośliny kwitnące nawozimy obficiej, czyli nie zmniejszamy dawki do 1/3, a wręcz możemy lekko podnieść tą dawkę. Pilnujemy stałego podlewania, bo kwiaty są bardzo wyczerpujące dla roślin, czyli i wyparowują więcej wody i potrzebują więcej składników pokarmowych. Czyli tu podchodzimy troszeczkę inaczej. Dla nich nie jest to okres spoczynku. Dla nich to jest czas wydawania kwiatów i owoców, czyli nawozimy nawozami specjalistycznymi, bo rośliny, które kwitną, wymagają innego składu nawozów niż rośliny ozdobne z liści, czyli więcej fosforu, więcej potasu, więcej minerałów, więcej systematyczności w podlewaniu, czyli nie możemy sobie pozwolić na dłuższe przerwy, ponieważ będą opadały kwiaty, będą pączki zasychały. traktujemy je trochę tak jak księżniczki, tak? To jest taki czas, kiedy mają najpiękniejszy moment i trzeba o to zadbać.
My mówiliśmy o tym, że to trudny okres, zima jest trudnym okresem dla roślin domowych. Te rośliny mogą być osłabione i mogą być często atakowane przez szkodniki na przykład. I to, co może atakować zimą rośliny domowe, to są przędziorki, mszyce, tarczniki, wełnowce i oczywiście wszystkie pleśnie. Czy są jakieś domowe metody, bo nie chcemy używać chemii, powiedzmy dosłownie króciutko o tych domowych metodach leczenia czy ochrony przed szkodnikami.
Podstawowa rzecz, jeżeli da się, to warto rośliny jakby wacikiem umyć
jeżeli
z szarym mydłem.
Oczywiście.
Tak, z szarym mydłem, z denaturatem, z domieszką, czyli jakby ręcznie pozbywamy się tych szkodników. Od dawien dawna znany sposób, czyli wyciąg, wywar z papierosów, czyli
z tytoniu,
tak, tak. Wywar, wyciąg do opryskiwania. Też kiedyś stosowano popiół z papierosów, tak? Popiół też działa zabójczo na szkodniki. Jeżeli chodzi o pleśń, to ja mam taki sposób, że tarkowana kreda, tak? Zbieramy wierzchnią warstwę albo wyciąg z czosnku, zbieramy wierzchnią warstwę ziemi razem z tą pleśnią, tak? Uzupełniamy czystą i wszystko podlewamy albo lekkim takim roztworem kredy zwykłej, takiej szkolnej, albo wyciągiem z czosnku. Czosnek gnieciemy, główka na litr wody, trzymamy to przynajmniej 2 godziny i tym podlewamy. I znowu możemy wymienić ziemię, więc na pewno czosnek, na pewno tytoń, na pewno popiół.
To na pewno roślinom nie zaszkodzi.
Tak.
To są domowe metody i oczywiście potem już zapewnić roślinom takie warunki, jakie powinny mieć zimą, czyli zwrócić na nie trochę więcej uwagi. To wszystko dziś w Ekosferze. Gościem była projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda. Już zapraszam.